Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Andrzej Chmielecki, prezes Virtus Etyk Biznesu, i Roman Walasiński, prezes Swissmed. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Idą zmiany w antypandemicznych obostrzeniach w kraju. Dzieci szybciej wrócą do szkół. Te, które już skończyły ferie, zasiądą w ławkach szkolnych 21 lutego, miały ostatniego dnia. Od jutra za kontakt z osobą zakażoną nie idziemy do kwarantanny. Dotyczy to też osób, które na takiej kwarantannie są. To znaczy, że od jutra po prostu z niej wyjdą. Od najbliższego wtorku kwarantanna w takim samym terminie jak izolacja zakażonego członka rodziny, gdy z nim mieszkamy. Przypomnę, będzie to trwało 7 dni. Widać początek końca pandemii. Wczoraj mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Czy widać to w szpitalach? Tu pytanie do pana prezesa Walasińskiego, który można powiedzieć, że jest w oku cyklonu i sam widzi, jak sytuacja wygląda.
No właśnie, pani redaktor dokładnie powiedziała, jak sprawa wygląda. Wygląda od strony statystycznej w ten sposób, że to sporo naszych współpracowników, ale również i pacjentów, którzy odwołują zabiegi, w tej chwili przechodzi przez tę chorobę. I to jest w moim odczuciu największa fala, z jaką mieliśmy do czynienia. Faktem jest, że te zakażenia, co zresztą widać, one nie są bardzo duże w sensie jakości tej choroby, natomiast jest ich całe mnóstwo. Więc rzeczywiście jesteśmy wokół cyklonu, a sytuacja, którą przedstawia nam i rysuje ministerstwo, jest taką naprawdę chyba wielką chęcią już wyjścia z tego, z COVID-u, z tej strefy zarządzanej przez tę chorobę. I ja trzymam bardzo mocno kciuki, żeby rzeczywiście te decyzje administracyjne pomogły wszystkim powrócić do normalnego życia, ale niestety też chyba trzeba przyjąć również takie założenie, że część naszych grup społecznych powinna uwzględnić, że ta choroba nie zniknie mimo jakiejś takiej chęci, żeby już ich nie było. I trzeba będzie po prostu wprowadzić jakieś indywidualne protekcje, które stworzą takie przekonanie, że ona co jakiś czas będzie się pojawiała. Ale istotnie, faktycznie zarażeń jest więcej, zakażeń jest więcej, ale one przechodzą nieco łagodniej. Aczkolwiek, gdybyśmy zmasowali tutaj te wszystkie statystyki, no to zechcą państwo porównać również te statystyki publikowane przez ministerstwo, przez nasze władze sanitarne, że one są imponujące.
Mm-hmm. No chociaż muszę przyznać, że bardziej imponujące są w Niemczech, gdzie za wczorajszą czy poprzednią dobę odnotowano ponad 200 tysięcy zakażeń. A co się zmieni? Znaczy, na kwarantannie jest prawie 500 000 osób. No to jest tam od rzędu 420-460 tysięcy. Rynek pracy to w tej chwili odczuwa. Rzeczywiście widać braki kadrowe. Tu z kolei pytanie do pana prezesa Chmieleckiego.
Tak, widać braki kadrowe. Są firmy, w których nawet 1/3 załogi przebywa na kwarantannach albo na izolacjach w wyniku zakażeń. I faktem jest, że ta liczba maleje, i to niezależnie od tej decyzji, która została podjęta przez pana ministra.
No tak, bo to będziemy odczuwać już od jutra.
Tak, tak. To dopiero to zaobserwujemy praktycznie jutro. Jest piątek i ta obserwacja jeszcze będzie niepełna przed weekendem. Natomiast wydaje się, że zrównanie okresu izolacji i przebywania na kwarantannie tego członka rodziny, który wspólnie zamieszkuje z osobą zakażoną, do tego samego czasu jest akurat posunięciem racjonalnym i pracodawcy to kupią, mówiąc kolokwialnie. Bo wygląda na to, że rzeczywiście może nie ma tego uzasadnienia, skoro ktoś przebywa z kimś zakażonym przez dłuższy okres powiedzmy tygodniowy, czy nawet dłuższy i nie ulega zakażeniu, to nie ma powodu, żeby karać go pobytem na kwarantannie jeszcze przez kolejnych 7 dni. Akurat w mojej opinii to posunięcie jest dobre, aczkolwiek to nie jest ocena, ponieważ ja nie jestem lekarzem, ja wierzę fachowcom, epidemiologom i tutaj moja opinia jest jak gdyby na mój użytek, natomiast nie jest oceną miarodajną taką, żeby ją jak gdyby przedstawiać jako wyrocznie.
A co się zmieni po tej pandemii? Praca hybrydowa zostanie, firmy będą lepiej przygotowane na problemy kadrowe, bo musiały sobie dzielnie radzić w sytuacji, gdy mogło się tak zdarzyć przecież, że 1/3 załogi była albo w izolacji, albo na kwarantannie, a firma musiała dalej działać i no jakoś działała. Jakie doświadczenia zostają z nami po tym wszystkim?
Ja myślę, że praca hybrydowa zostanie. Ona na pewno będzie w mniejszym wymiarze, ale te dobrodziejstwa kosztowe dla w niektórych branżach, a zwłaszcza w branży biurowej, no to jednak będą bardzo, bardzo widoczne. I to, co było jeszcze przed pandemią, czyli te przestrzenie coworkingowe, te gorące biurka, które były przeznaczane dla akurat obecnego pracownika, bo inny jest na urlopie, inny w delegacji, inny jeszcze w jakiejś innej formie świadczenia pracy, nie ma potrzeby utrzymywania wielu stanowisk. Myślę, że to zjawisko się utrwali akurat i praca zdalna będzie nam już towarzyszyć na bardzo długo. Niektóre branże, w których akurat obecność fizyczna nie jest konieczna, no to wręcz myślę, że powszechnie się na to nastawią. Zresztą takie są kierunki zmian w ustawodawstwie, które jest przygotowywane właśnie pod umożliwienie pracy zdalnej jako pełnoprawnej pracy świadczonej na rzecz pracodawcy czy zleceniodawcy.
No właśnie, jeszcze chcę dodać, że przeszliśmy my wszyscy jako społeczeństwo, jako pracodawcy, pracownicy, no taką dobrą edukację w zakresie korzystania z takiej formy przekazywania sobie ważnych informacji w pracy, aby one nie ustawiały nas w kontekście takiego podejrzenia, że jak kogoś nie ma w pracy, to ta praca się odbywa, albo to się nie odbywa, bo ona jest mało wydajna. Więc wydaje się, że to jest pewne dobro, które wynika z tej szalonej sytuacji związanej z pandemią i rzeczywiście jestem przekonany, że te funkcjonalności pozostaną już na zawsze z nami, one będą udoskonalane, ale rzeczywiście tych nieprzekonanych co do takiej formuły pracy, czy to hybrydowej, czy zdalnej, wydaje się, że udało się przekonać. Ja sam w swoim otoczeniu też widzę, że całkowicie odmiennie już traktują się pracownicy nawzajem, będąc w formule, czy pracując w formule zdalnej. Więc jeżeli do tego dołożymy jeszcze odpowiednie przepisy prawa, to naprawdę będziemy chyba mogli mówić o tym, że jest to jeden z niewielu pozytywów, który odniesiemy po okresie pandemii.
No właśnie, z tych wartości dodanych wzrosło zaufanie pracodawców do pracowników i na odwrót?
Ja myślę, że zdecydowanie wzrosło. Może na początku była ta podejrzliwość, co pracownik faktycznie robi w trakcie pracy zdalnej. Natomiast efekty pracy zdalnej okazały się daleko wyższe niż oczekiwania. I powiedzmy, pracodawca nie patrzy w tej chwili na pracowników, którzy pracują zdalnie, jako na mniej efektywnych czy na jakiś dopust, który go trafił i wydaje mi się, że te obawy przechodzą jak gdyby do historii.
Mm-hmm. Ochrona zdrowia też przeszła ten ciężki poligon. Obroniła się w jakiś sposób, biorąc pod uwagę, że lekarzy mamy niewielu, pielęgniarek mamy niewiele, ratowników medycznych też coraz mniej, i spodziewaliśmy się ogromnego dramatu, mimo tego wszystkiego wszyscy przetrwali.
Tak, i proszę zwrócić uwagę, że pandemia uderzyła w nas w takim oto momencie, że tak naprawdę mieliśmy przekonanie wszyscy, że jesteśmy świetnie do wszystkich zadań związanych z serwisem medycznym przygotowani, a tak naprawdę na początku, 2 lata temu, zabrakło podstawowych rzeczy jak maseczki. W tej chwili rutyny postępowania, reguły postępowania są już na tyle przyswojone przez zespoły lekarskie, przez zespoły medyczne, przez całe organizacje medyczne, że w zasadzie o nich nie dyskutujemy, one się odbywają praktycznie trochę tak refleksyjnie, jako jedna z normalnych rutyn postępowania przy działalności medycznej. I wydaje się, że to jest też kolejna wartość, która pozostanie w organizacjach medycznych, w firmach medycznych. I wydaje mi się, że jeżeli pojawią się jeszcze, a pewnie się pojawią, zalążki tej czy innych chorób pandemicznych, wydaje mi się, że rzeczywiście w kontekście nawet globalnym będziemy umieli sobie dużo lepiej z tym wszystkim radzić. Na pewno jestem o tym przekonany. To już nie jest taki, nie będzie to, jest to szokowa terapia nauczyła nas sporo.
To jeszcze zostajemy mniej więcej przy temacie pandemii, bo gdy przez ostatnie 2 lata szalała w naszym kraju pandemia, w ubiegłym roku w stosunku do 2020 roku ubyło zwolnień lekarskich. Wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wprawdzie łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy robi wrażenie, bo to uwaga, prawie 240 milionów dni, ale w porównaniu z 2020 spadła o 6,3%. No i właśnie, jak to tłumaczyć? Czy spadła, bo ZUS wyrobił się i jest bardziej skuteczny w ściganiu osób, które nie powinny być na zwolnieniach lekarskich? Czy po prostu mniej chorowaliśmy? Czy z powodu pandemii po prostu baliśmy się chodzić do lekarza i korzystaliśmy z urlopów w tym czasie?
Moim zdaniem są dwie przyczyny, co najmniej dwie przyczyny. Pierwsza to jest właśnie związana z pandemią i z taką indywidualną ochroną siebie samych. Trzeba powiedzieć, że po prostu to gro zwolnień lekarskich jest związane z cyklicznością tych chorób takich wirusowych, grypowych czy grypopodobnych i one się nasilają w pewnych okresach. A tutaj rzeczywiście naukowcy stwierdzili, że mniej mamy zachorowań na grypę. A druga sprawa to jest również i to, że zgłoszeń, jeśli chodzi o kwestię konieczności brania zwolnienia lekarskiego, nie było w momencie, kiedy ktoś równolegle z członków rodziny, w szczególności osoby, a w szczególności dzieci, chorowały. Myślę, że to też nie podlegało jakiejś identyfikacji statystycznej dla ZUS-u. Takie mam przekonanie.
Andrzej Chmielewski.
Ja z kolei chciałem dodać, że nie możemy zapominać, że rok 2020, przynajmniej w 3/4, to również rok pandemiczny i to jeszcze w sytuacji, w której lekarze działali mocno po omacku i nie...
Halo, halo? Mamy mały kłopot.
Właśnie.
Proszę bardzo, panie prezesie, mamy kłopot, nie słyszymy
pana prezesa, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o te kwestie statystyk z 2020 do 2021, to porównanie może się brać stąd, że rzeczywiście w istotny sposób w 2020 roku ten lockdown był bardzo, bardzo drastyczny. A w 2021 roku już mieliśmy sobie chwilę z tym radzić. W związku z tym umieliśmy się poruszać w kontekście zagrożeń pandemicznych. Wydaje mi się, że te statystyki jakby pokazują, że zaczęliśmy również funkcjonować normalnie, my jako społeczeństwo, my jako firmy.
No i wrócił pan Andrzej Chmielewski. Bardzo prosimy o powtórzenie, bo zniknął nam pan.
Tak, tak. No, przepraszam, ale jakieś właśnie jakaś wada połączenia. Tylko dokończę tę swoją myśl poprzednią. To porównanie 2 lat de facto pandemicznych, gdzie w roku 2021 rozpoznawalność znacznie lepsza, przebiegi myślę, że pod większą kontrolą, jednak rosnąca powszechność izolacji i kwarantanny, która statystycznie nie była wypisywana na L4, tylko przez zgłoszenie w sanepidzie, powodowało, że może by było to odczucie niższe, aczkolwiek cały czas bardzo wysokie.
To jeszcze rynek pracy. Rośnie liczba cudzoziemców otrzymujących zezwolenie na pobyt czasowy w naszym kraju. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ubiegłym roku było ich o około 38% więcej niż w 2020. Z kolei zestawiając dane ubiegłoroczne z tymi sprzed pandemii, widać wzrost nawet o 42%, informuje Interia Biznes. Zdecydowana większość decyzji dotyczyła obywateli Ukrainy, ale też przybyło do nas sporo Białorusinów, są Gruzini także. Te osoby właśnie odczuwaliśmy braki lekarzy, pielęgniarek, rozmawialiśmy o zatrudnianiu obcokrajowców. To teraz pytanie do pana prezesa Walasińskiego. Czy szpitale, czy nasza służba zdrowia, ochrona zdrowia odczuła w jakimś sensie że przybyli pracownicy? Czy widać ich było w służbie zdrowia?
Widać ich było, ale tylko na poziomie opiekunów, ponieważ jednak polskie przepisy są dość restrykcyjne w zakresie dopuszczania do innych zawodów medycznych osób cudzoziemców. I wydaje mi się, że tutaj to jest apel, który ja powtarzam od wielu, wielu lat, można powiedzieć. Te restrykcje w zakresie dopuszczania lekarzy czy personelu pielęgniarskiego do naszego rynku pracy powinny być mniej restrykcyjne. Akurat z tych kierunków, o których Państwo mówicie, rzeczywiście pojawiają się osoby, czy to lekarze, czy pielęgniarki, i oni świetnie posługują się językiem polskim. Natomiast powstała historia kwestionowania również uprawnień lekarskich, które wymagają tutaj często wieloletniego potwierdzenia czy certyfikowania uprawnień. Stąd też to wymaga pewnych regulacji systemowych, ale naprawdę zapotrzebowanie na personel medyczny jest ogromne i ono będzie rosło rok do roku. Musimy się z tym zmierzyć.
No tak, a zapytałam dlatego, że część tych takich restrykcyjnych przepisów zostały one złagodzone. I dlatego miałam nadzieję, że może tych lekarzy mamy stosunkowo odczuwalnie więcej. Nie widać.
Tego jeszcze nie widać, ale może przez jakiś.
A w innych branżach, z tego co obserwuje z kolei pan prezes Chmielecki?
Tak, ja się bardzo cieszę, że ilość zezwoleń rośnie i chciałbym, żeby ten trend się utrzymywał. W końcu pracownicy z obcych krajów przyjeżdżają do nas, zarabiają u nas, ale nie zarabiają naszym kosztem, tylko na rzecz naszych przedsiębiorców i pracodawców. To jest korzystne. To jest również korzystne dla budżetu, dla NFZ-u. Tam są wprowadzane składki. Przyjeżdżają ludzie w pełni sił witalnych, pracują i wnoszą po prostu to, co jest cenne, pracę, oraz wnoszą swoją nadzieję na lepszy związek z naszym krajem. To może jest takie trochę zabarwione patriotyzmem, ale to jest, myślę, że nasz nowoczesny patriotyzm, żeby przyjmować dużo osób, zwłaszcza z tych krajów, które pani redaktor wymieniła, które są nam bliskie, pokrewne, podobne cywilizacyjnie, językowo. A co do tego, czy ja obserwuję, owszem, mam styczność z zakładami przemysłowymi. Zdarzają się po prostu takie grupy pracownicze, w których język ukraiński jest częściej spotykany niż język polski.
I tutaj stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli Andrzej Chmielecki, prezes Virtus Etyk Biznesu, Roman Walasiński, prezes Swissmed. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.